mikrofonie ojciec Benedykt. Gorąco serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszej rozgłośni. Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone. Temat, który dziś podejmujemy, duchowość w czasie pandemii, szanse i zagrożenia. A naszym Państwa gościem redaktor Grzegorz Górny, pisarz, autor książek, publicysta, tygodnik Sieci. Witamy, panie redaktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Rozmawiamy ze sobą w maseczkach czy bez maseczek?
Bez maseczek.
Na odległość, więc bez maseczek. Panie redaktorze, wiemy, że jest pan pisarzem, publicystą katolickim i sprawy związane z wiarą, z naszą duchowością, z naszą pobożnością i religijnością nie są panu obce. Jest pan wnikliwym obserwatorem i też analizuje pan naszą rzeczywistość, rzeczywistość naszej wiary, nie tylko wyrażanych przez nas formach tej pobożności, religijności, ale również w tym wymiarze nawet doktrynalnym, chociaż człowiek świecki to jednak bardzo głęboko zakorzeniony pan jest i możemy to poznać po pańskich postawach i wypowiedziach w naszą katolicką duchowość. Jakie szanse i zagrożenia przynosi nam pandemia, jeżeli chodzi o nasze katolickie, religijne życie?
Można powiedzieć, że ta pandemia była czy jest czymś w rodzaju takiego testu, takiego sprawdzianu, podczas którego ujawniają się różne postawy, różne decyzje, różne wybory, także w tej perspektywie duchowej. Ja się zetknąłem z bardzo wieloma świadectwami, zwłaszcza osób, które w czasie tej pandemii trafiły do szpitala w charakterze pacjentów, czy też personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek, które mówiły o takim głębokim doświadczeniu duchowym, jakie było ich udziałem w tych dniach, zwłaszcza pod wpływem postawy drugich osób, głównie personelu medycznego, który przychodził z pomocą, który rzeczywiście był bardzo ofiarny, bezinteresowny i dużo takich świadectw napłynęło zwłaszcza z Włoch i z Hiszpanii. Zwłaszcza w czasie, kiedy tam był ten szczyt pandemii. A z drugiej strony są też, można powiedzieć, postawy odwrotne i tak naprawdę to dopiero po tym ustąpieniu pandemii będziemy mogli te skutki właściwie ocenić. Na przykład jeżeli chodzi o frekwencję na mszach świętych, bo wiadomo, że z powodu pandemii była dyspensa, kościoły były zamknięte, ludzie nie uczęszczali na nabożeństwa i teraz, kiedy nastąpiło odmrożenie, to obserwujemy, że raczej jest mniej ludzi w świątyniach. I jest pytanie, czy jest to zjawisko tymczasowe, że jeszcze ludzie się jednak boją, albo są starsi, których zdrowie jest zagrożone z powodu koronawirusa, czy też może okazać się, że będzie to zjawisko trwalsze i nastąpi jakieś tąpnięcie, jeżeli chodzi o udział w życiu duchowym, sakramentalnym w Kościele. I tutaj największa obawa dotyczy zwłaszcza młodzieży, tych pokoleń najmłodszych, głównie uczniów, którzy mają bardzo rzadki kontakt z Kościołem. Często ich rodzice też chodzą dosyć incydentalnie do Kościoła i teraz nagle okazuje się, że z jednej strony lekcje religii były tylko za pomocą internetu, więc różnie było z udziałem w nich. Oni nie chodzili także na msze niedzielne i jest pytanie, czy po kilku miesiącach absencji ich związek z Kościołem jest tak trwały, że one wrócą do praktykowania, czy też nie. I ja myślę, że w najbliższych miesiącach się okaże, jak ten sprawdzian wypadł dla Kościoła, no nie tylko w Polsce, można powiedzieć, na całym świecie.
Duchowość w czasie pandemii, szanse i zagrożenia, redaktor Grzegorz Górny. Panie redaktorze, ten czas ostatnich miesięcy to również czas przeżywanego przez nas wszystkich katolików Wielkiego Postu, czasu świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale też znaczących uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania, pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej, gdzie niegdzie to ta zwłaszcza uroczystość przyjęcia pierwszej komunii świętej, czyli w pełnego uczestnictwa w Eucharystii, gdy dziecko przygotowywane jest zarówno w kręgu rodzinnym, w kręgu parafialnym, jak i swoich rówieśników do tego, by przyjąć Jezusa Chrystusa, Jego ciało do swojego serca, okazuje się, że jest albo przekładane, albo takie wieloetapowe, też w takich niepewnościach przeżywamy bardzo ważne uroczystości. Też pytanie nawet związane z naszą pielgrzymką rodziny Radia Maria na Jasną Górę, która ma się odbyć 11 lipca. Też wiele pytań, wiele wątpliwości. Czy organizować? Jak organizować? A zatem jak pan redaktor postrzega ten czas niepewności przeżywanych ważnych uroczystości w naszym życiu religijnym, w naszym życiu też społecznym? Kolejny etap, taki wymiar tego przeżywania, no to pielgrzymki, prawda? Łowicka pielgrzymka, no to chyba urosła do symbolu takiego wędrowania wśród niepewności. Wiele osób pyta, jak będzie z tym pielgrzymowaniem do Częstochowy na Jasną Górę, bo przecież miesiąc lipiec i sierpień to miesiąc taki obfity w organizację różnego rodzaju, nazwijmy to, duchowych, religijnych wydarzeń o charakterze zbiorowym i wspólnotowym.
To bardzo złożone pytanie. Ja myślę, że o ile pierwszą komunię czy bierzmowanie można przełożyć na inny termin, to gorzej sprawa się ma z takimi uroczystościami, których przełożyć jest niespokój, nie sposób. Na przykład uroczystości pogrzebowe. Przecież były przypadki, zwłaszcza w szczycie pandemii w wielu krajach w Europie, że ludzie byli chowani właściwie bez towarzyszenia, bez obecności osób najbliższych. Często pochówek był, można powiedzieć, wręcz anonimowy. Ludzie nie mieli okazji nawet się pożegnać z najbliższymi, ponieważ nie wpuszczano ich do szpitala. I to były najbardziej takie dramatyczne sytuacje właśnie dotyczące pogrzebów. Natomiast jeżeli chodzi o te inne uroczystości, na przykład Eucharystię, pierwsze komunie święte, to ja też byłem świadkiem takich uroczystości bardziej kameralnych, które w sumie też stawały się taką szansą, żeby przeżyć to w sposób bardziej duchowy, że nagle okazywało się, że nie ma całej otoczki towarzyszącej pierwszej komunii, która często przesłaniała istotę tego wydarzenia sakramentalnego, czyli mnóstwo gości, mnóstwo prezentów i często okazywało się, że właśnie w tym wirze, w tym zamieszaniu jakby wszyscy zapominali, czy wiele osób zapominało właściwie po co się tam zgromadzili, co jest najważniejsze. I taka kameralność, można powiedzieć taka pewna ascetyczność sprawiała, że można było się bardziej skoncentrować na tym wydarzeniu pierwsze spotkania z Jezusem w sakramencie Eucharystii. Jeżeli chodzi o pielgrzymki, to oczywiście też tutaj wiele zależy od tego, jak się potoczy sytuacja epidemiologiczna i jaki będzie reżim sanitarny. Bo tak jak rozmawiałem z organizatorami kilku pielgrzymek, oni też mówili, że Być może będzie tak, że inny reżim sanitarny może panować w różnych gminach czy województwach, przez które będzie dana pielgrzymka przechodzić. I kilka miesięcy wcześniej nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja właśnie za 2 miesiące, za 3 miesiące, więc wszyscy są w jakiejś niepewności, w jakimś zawieszeniu. I to jest najbardziej zdumiewające w tym wszystkim, że w jak wielkim stopniu życie duchowe, życie religijne dzisiaj zależy od wirusologów, epidemiologów, od stacji sanitarnych, że one są w stanie dzisiaj nawet narzucać wręcz pewne rozwiązania liturgiczne, co widzieliśmy chociażby we Włoszech czy w Niemczech, gdzie msze były odprawiane przez księży w maskach, gdzie dochodziło do konsekracji w gumowych, lateksowych rękawicach, czy nawet do podawania Najświętszego Sakramentu za pomocą pincety w gumowych rękawiczkach na rękę też z rękawiczką. I nagle się okazywało, że zdanie wirusologa czy epidemiologa jest ważniejsze niż kongregacji do spraw kultu wiary i dyscypliny sakramentów, że tego typu praktyki zostały właściwie wprowadzone, no, trochę obchodząc, wbrew prawu kanonicznemu i obchodząc je. Więc to jest pewną taką nowością dzisiaj, jaką obserwujemy, ta coraz bardziej rosnąca zależność życia religijnego właśnie od ekspertów, którzy regulują ten reżim sanitarny. No ja jednak mam nadzieję, że ta epidemia będzie ustępować. Zresztą już obserwujemy to odmrażanie w Polsce, w Europie i na świecie, jak coraz bardziej postępuje. I to też jest taka szansa, żeby może przemyśleć pewne rzeczy na nowo. Na przykład jeżeli chodzi o warszawską pielgrzymkę pieszą, która jest najdłużej przerwanie istniejącą pielgrzymką na ziemiach polskich, ponieważ została zainicjowana w roku 1711, to tak jak rozmawiałem z Paulinami, no jest planowany taki powrót do korzeni, że ta pielgrzymka, ona wystartowała po raz pierwszy właśnie 309 lat temu, podczas epidemii dżumy. I wtedy ona miała charakter przebłagalno-pokutny. Ówczesny przeor klasztoru Paulinów przy ulicy Długiej w Warszawie, ojciec Ignacy Pokorski, właśnie stwierdził, że należy udać się do Częstochowy, po pierwsze, żeby żałować, przepraszać i zadośćuczynić za grzechy popełnione przez mieszkańców Warszawy, a po drugie, żeby błagać o ustanie pandemii. I rzeczywiście ta epidemia wówczas ustąpiła i od tego czasu te pielgrzymki przebłagalno-pokutne ruszały z Warszawy, z tym, że one z czasem zmieniły swój charakter i zaczęły mieć taki wymiar bardziej duszpasterski. I teraz być może jest czas, żeby wrócić do tych korzeni, czyli do czasów, kiedy ta pielgrzymka ruszała w okresie epidemii, i nadać jej taki rys właśnie ekspiacyjny, przebłagalno-pokutny.
Duchowość w czasie pandemii, szanse i zagrożenia. Redaktor Grzegorz Górny, autor wielu książek, publicysta tygodnika Sieci. Panie redaktorze, no słyszeliśmy i byliśmy świadkami, nie tylko słyszeliśmy, doświadczaliśmy tego osobiście, a mianowicie zamrażano gospodarkę, zamrażano nasze kontakty, zamrażano to życie społeczne, przeżywaliśmy je w gronie najbliższym, można powiedzieć, zamknięci w domach. Teraz słyszymy o odmrażaniu gospodarki, prawda? Różnego rodzaju etapy odmrażania tej gospodarki i światowej, i naszej, krajowej mają miejsce. A odmrażanie wiary, jakby pan widział temat?
Ja myślę, że może nie tyle wiary, co pewnej praktyki życia religijnego, praktyki duszpasterskiej czy sakramentalnej, bo zauważmy, że właściwie w tym czasie ustały wszelkie publiczne, zbiorowe liturgie, nabożeństwa, rekolekcje, pielgrzymki, więc cała ta aktywność, w której ludzie mieli okazję spotykać się ze sobą w większej grupie i duża część tej aktywności została przeniesiona do mediów, zwłaszcza do internetu. Natomiast no, nigdy internet nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. To znaczy, że wspólnota wirtualna nigdy nie zastąpi wspólnoty realnej. Zresztą Kościół to jest nazwa eklezja, to znaczy zgromadzenie, pewne zwołanie. To znaczy, że jest tworzenie wspólnoty, owej komunio. I to jednak wymaga takiego bezpośredniego, widzialnego znaku tej rzeczywistej obecności osób tworzących wspólnotę. I widać, że to życie wspólnotowe Kościoła, ono właśnie zostało zamrożone. I teraz jest pytanie, czy ono się odmrozi w takiej formie, w jakiej było przed pandemią. I to jest właściwie wielka zagadka, to jest teraz pytanie, jakie sobie wszyscy zadajemy.
Ten czas pandemii, który przeżywamy, mniej lub bardziej, prawda, ponieważ wciąż liczba zakażeń oscyluje około 300 osób dziennie w Polsce. Na świecie podobno gdzieś tam na nowo się odradza. My rozmawiamy dzisiaj o tym wymiarze duchowym. Ten czas był też takim czasem, gdy jedni opowiadali nam i wciąż opowiadają o wielu pomysłach przeżywania wiary i praktyk religijnych w domu. W czasie Wielkiego Postu czasem mieszkanie czy dom był miejscem, gdzie przeżywano i ustawiano stacje Drogi Krzyżowej. Kto miał ogród, więcej miejsca, no to też ta pomysłowość, kreatywność rodziców i dzieci mogła się na większym obszarze wyrazić, można było ją zrealizować. No też słyszymy często takie zdania od osób żyjących w małżeństwie. No nareszcie miałem czas poznać, że moja żona jest rzeczywiście piękną i wspaniałą i że jesteśmy w stanie z sobą wytrzymać, prawda? Albo z drugiej strony słyszeliśmy, że był to czas wzmożonych telefonów do takich instytucji wspierających rodzinę, gdzie zgłaszano, że ta przemoc w rodzinie wzmogła się. Krótki komentarz, panie redaktorze?
Można powiedzieć, że tak jak już mówiłem, ta epidemia była pewnym takim testem, pewnym sprawdzianem i pewne procesy, pewne zjawiska, które istniały, one nagle dzięki tej pandemii zostały wyolbrzymione, uwypuklone i mogły się uwyraźnić bardziej niż w normalnych warunkach. Więc tam, gdzie mieliśmy do czynienia ze zdrowymi relacjami małżeńskimi, rodzinnymi, to ten wspólny czas pozwalał te relacje jeszcze bardziej pogłębić. I tak jak rozmawiałem z wieloma znajomymi małżeństwami, to one mówiły, że to właściwie był dla nich cudowny, wspaniały, podarowany przez Boga czas. A z drugiej strony, tam gdzie mamy do czynienia z pewnymi dysfunkcjami, z trudnością w nawiązaniu pewnej więzi bliższej, to okazywało się, że ta pandemia jeszcze bardziej pogłębiała te negatywne skutki złego funkcjonowania i stąd właśnie te telefony, o których ojciec mówi do tych grup wsparcia, ale też bardzo dużo zgłoszeń właśnie na policję, czy okazuje się, że nawet w tej chwili po tym czasie kwarantanny bardzo duża liczba wniosków o rozwody. Więc można powiedzieć, że dzięki tej pandemii można było sprawdzić, kto jest kim. Że ona jakby odkryła karty i można było powiedzieć, sprawdzam.
Każdy czas jest czasem próby, ale próby, gdzie Bóg nie opuszcza człowieka, ale wystarczy ci mej łaski, przypomina, by do końca donieść swój ciężki los. Czy te chwile takiego, powiedzmy, załamania to chwile niewiary, chwile odrzucenia Pana Boga, brak ufności, że w każdej sytuacji Bóg jest z nami, jest obecny w naszym życiu ze swoją łaską, której wystarczy nam, by do końca donieść ciężki los, albo że przeżyliśmy taką burzę na jeziorze, gdzie Jezus z nami na tej łodzi, a my przestraszeni szarpiemy, go budzimy, i to począwszy od pasterza, skończywszy na zwykłych wiernych?
Z pewnością, chociaż ja powiem tak, że mi osobiście zabrakło w Kościele takiej teologicznej interpretacji tych wydarzeń, bo rzeczywiście mieliśmy do czynienia z wydarzeniem do tej pory wyjątkowym w dziejach ludzkości, no bo jeszcze nigdy nie było takiej globalnej pandemii, która by spowodowała światową, jedną wielką, powszechną kwarantannę. I to obejmującą w jednym czasie wszystkie kontynenty.
Gdzie przy obecnej medycynie, tutaj wejdę w słowo, panie redaktorze, bo współczesna medycyna dała nam na samym początku definicję, jaki jest to wirus, jaką drogą jest przenoszony, prawda, że jest to droga kropelkowa, jakie są skutki takich informacji przy ostatnich rzeczywiście epidemiach, takich globalnych, jak chociażby Hiszpanka. No, ludzkość, człowiek nie miał takiej wiedzy, jak mieliśmy teraz, prawda?
To prawda, to znaczy z jednej strony to prawda, że mamy większą wiedzę niż 100 lat temu, kiedy szalała Hiszpanka, ale z drugiej strony zauważmy, jak wiele było sprzecznych komunikatów w przestrzeni publicznej, że tak naprawdę nikt nie był w stanie powiedzieć, skąd się wziął ten wirus, ile osób jest w stanie się nim dziennie zarazić od jednego nosiciela, czy on będzie mutował, czy nie będzie, czy będzie łagodniejszy, czy ostrzejszy w swej formie, czy będzie nawrót, ta druga fala pandemii, czy też nie. I ilu ekspertów zabierało głos, tyle było różnych opinii. I przeciętny odbiorca tych komunikatów miał prawo czuć się zdezorientowany. Zauważmy, że właściwie obserwowaliśmy taki upadek autorytetu ekspertów, bo te ich opinie nawzajem sobie przeczyły, nawzajem się znosiły. I człowiek zawsze potrzebuje każdy jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy jest taka duża liczba sprzecznych informacji, to człowiek nie wie, na czym stoi. On traci poczucie bezpieczeństwa, dlatego też łatwo ulega strachowi. I zauważmy, że tej epidemii rzeczywistej towarzyszyła równie duża, a może nawet większa epidemia strachu. I to było coś, co obserwowaliśmy wszyscy przez pierwsze tygodnie pandemii. Także myślę, że to trzeba przede wszystkim tutaj właśnie podkreślić, że mimo tej dużej wiedzy jednak okazało się, że człowiek, który często stawia sam siebie na miejscu Pana Boga, nagle okazał się bezradny wobec jakiegoś mikroba niewidzialnego drobnoustroju. Więc można powiedzieć, że ta pandemia była też takim uderzeniem w tą ludzką pychę, w tą uzurpację, że człowiek może zająć miejsce Boga, że nauka, wiedza jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy ludzkości. I okazuje się, że wystarczyło kilka tygodni i nagle to przeświadczenie legło w gruzach.
Na samym początku też słyszeliśmy, WHO mówiło, że 60-70% populacji całej ludzkości, prawda, będzie zakażonych, z czego 10-20% nie będzie w stanie pokonać tej walki z koronawirusem. No, przynajmniej w naszej rzeczywistości polskiej okazało się to zupełnie niesprawdzone. I zresztą, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, też w tej liczbie globalnej również do tego nie doszło. No, mamy takie sytuacje, i to do dziś, pewnego rodzaju zamętu, a mianowicie w rozmowach nie tylko z duchownymi, z księżmi, ale też z wierni, którzy zgłaszają wiele swoich spraw do księży biskupów. Jeden z księży biskupów mówił, że jeden telefon, jedna opinia to jest oburzenia, że ksiądz nie podał komunii na rękę, a druga oburzenia, że nie podał do ust. Co powinniśmy wynieść z tego doświadczenia pandemii na przyszłość, jeżeli chodzi o taką troskę o siebie nawzajem? Bo z jednej strony to była próba wiary, a z drugiej strony względy zachowania piątego przykazania nie zabijaj, czyli by nie być dla kogoś zagrożeniem dla jego życia i zdrowia. Czy pan redaktor ma już tu jakieś takie swoje przemyślenia, swoje propozycje, spostrzeżenia? Halo? Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem, redaktor Grzegorz Górny. Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Postaramy się przywrócić łącza z panem redaktorem. Ponownie na naszej antenie redaktor Grzegorz Górny, duchowość w czasie pandemii, szanse i zagrożenia. Czy moje pytanie było słyszalne, panie redaktorze?
Tak, było słyszalne. Prosimy. Ja od dłuższego czasu obserwuję sytuację, jaka ma miejsce za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, w Rosji. I na przykład w Rosji na początku patriarchat moskiewski zdecydował, że nie będzie żadnych ograniczeń, żadnej kwarantanny, jeżeli chodzi o życie duszpasterskie, sakramentalne cerkwi. A musimy pamiętać, że w Kościele prawosławnym komunia jest przyjmowana naraz pod dwoma postaciami. To znaczy, że mamy do czynienia z chlebem rozpuszczonym w winie, czyli ciało i krew pańskie są podawane z jednego kielicha za pomocą tej samej łyżeczki. I po prostu wszyscy obecni w cerkwi, którzy przystępują do Eucharystii, otrzymują ją do ust z tej samej jednej łyżeczki. I okazało się, że było bardzo
tylko
wiele...
Tylko powiedzmy, panie redaktorze, że ta łyżeczka nie jest oblizywana już tak bardzo technicznie.
No, znaczy ona rzeczywiście nie jest oblizywana, ale tym niemniej no jednak jest wkładana do ust. Oczywiście tak na tyle ostrożnie, żeby starać się nie dotknąć warg czy zębów tego, kto przystępuje do Eucharystii, ale się okazało, że było bardzo wiele zarażeń koronawirusem i bardzo wielu księży prawosławnych na Ukrainie, takich też bardzo znanych osobistości w tamtejszym życiu cerkiewnym, umarło. I w pewnym momencie patriarcha Cyryl się zorientował, że klasztory i cerkwie prawosławne są właściwie jednymi z głównych takich ognisk pandemii w Rosji. I wtedy zamknięto i cerkwie, i klasztory, właściwie zawieszono kult publiczny z tego powodu. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że z jednej strony była tam duża gorliwość, ale było z drugiej strony no takie niedbanie o ten kontekst zdrowotny, sanitarny. Więc myślę, że należy próbować szukać pewnego złotego środka, żeby wyważyć, wypośrodkować to. Bo z drugiej strony mieliśmy do czynienia to, co, o czym mówiłem już, we Włoszech czy w Niemczech, gdzie z kolei konsekracja Najświętszego Sakramentu odbywała się w rękawiczkach, a podawanie było przez pincetę. I to jest z kolei no, druga skrajność, w jaką się wpada. I myślę, że to rozstrzygnięcie, które podjął polski episkopat, no jest chyba w tej sytuacji najlepsze. To znaczy, że jest dopuszczalność i do ust, i do ręki przyjmowania sakramentu i jak wierny zdecyduje, to w ten sposób to będzie miało miejsce. Ale rzeczywiście tutaj trzeba ten złoty środek znać i mi się wydaje, że akurat w Polsce w porównaniu z innymi krajami, tak jak rozmawiam z ludźmi wierzącymi właśnie i ze wschodu, i z zachodu, to oni bardzo często właśnie Polskę stawiają jako taki wzór do naśladowania.
Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych redaktor Grzegorz Górny, pisarz, autor książek, publicysta, tygodnik Sieci. Rozmawiamy o duchowości w czasie pandemii, o szansach, zagrożeniach, o tym, jak ten czas też wykorzystać, by wzrastać duchowo. Zapraszam też Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Przypominam Państwu, że są to rozmowy niedokończone, mające konkretny temat. Też przypominamy o trwającej ciszy wyborczej. Jutro wybory na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od północy mamy z tej racji ciszę wyborczą, więc proszę nawet nie próbować w tej kwestii naruszać ciszy, ani też nie próbować w jakikolwiek sposób podejmować agitacji. Ona jest zakazana i tego w żaden sposób nie możemy tolerować, ani do tego nie możemy siebie wzajemnie dopuścić. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Podlaskiego. Bardzo dziękuję za ten temat. Jest, jak sądzę, olbrzymie zapotrzebowanie na rozwinięcie takiej głębszej myśli teologicznej związanej właśnie z samym faktem tej pandemii. No, rzecz pierwsza, tam kilka razy już został użyty czas przeszły. Ona nadal jest i jeszcze będzie długo, więc trzeba też się przygotować na to, że to będzie takie doświadczenie dłuższe w czasie i taki szczególny okres próby. Ale dwie myśli takie, które mi się w tej chwili nawiązują, no, byłoby ich więcej, ale to nie można za jednym razem. Rzecz pierwsza to ta konieczność takiego spojrzenia teologicznego na wymiar ofiary, umartwienia, zadbania o inną osobę. To w tym kontekście piątego przykazania. Mi bardzo brakuje tego w takiej codziennej teologii, w takim codziennym duszpasterstwie. Takiego pogłębienia tych faktów, nakazów lub zakazów o taką głębią religijną. Byłyby one z pewnością lepiej respektowane, gdyby były bardziej zrozumiałe. Wiele osób nie rozumie ich od strony czysto epidemicznej, od strony czysto takiej medycznej, sanitarnej i tutaj kłania się możliwość współpracy z lekarzami czy też z pracownikami sanepidu, ale też konieczność takiego wymiaru duszpasterskiego, chociażby właśnie troski o bliźniego. To, co widzimy w kościołach, często brak maseczek, brak podstawowych takich zasad, na przykład odległości. to byłoby łatwiej, gdyby ludzie rozumieli to w znaczeniu właśnie ofiary, jakiegoś zadbania o drugą osobę. To nie jest nakaz, który musimy respektować i ewentualnie tradycyjnie łamać, o ile się tylko da, bo tak jest nam wygodniej, ale na przykład zadbać. Zadbać w kościele, zadbać w sklepie, zadbać na ulicy. W też takim wymiarze właśnie, jak było wspomniane, jakimś ekspiacyjnym. No, przynajmniej jeszcze jak byliśmy dziećmi, to nas uczono, że na przykład jeśli nawet nie bardzo mogą pomóc gdzieś komuś daleko, to w wymiarze tym duchowym mogę na przykład ofiarować, poczekać w sklepie, aż wyjdzie kolejna osoba, zachować 2 metry, nie spotykać się niepotrzebnie. W wymiarze właśnie takim ofiary dla kogoś, kto może tego bardziej potrzebuje. I tutaj ta teologia tych naszych ograniczeń, że to nie są ograniczenia, tylko to jest pewien, na pewno jakieś szczególne doświadczenie, które może zaowocować dobrem, ale wymaga pogłębienia w tym charakterze, właśnie takim miłości bliźniego, a nie tylko przymusu, który będzie łamany. Ja się niejednokrotnie spotykam właśnie z takim, no już można, już jest poluzowanie w kościele. To nie chodzi o to, że to jest nakaz, który został i teraz jest luźno. To będzie jeszcze długo z nami, a od tej postawy obecnej, od tej postawy takiej miłości bliźniego zależy też na rozwój przyszłości tej epidemii. To jest odpowiedzialność za ludzkie życie, za ludzkie zdrowie. To nie tylko aborcja, to nie tylko eutanazja, ale obecnie na przykład zahamowanie rozwoju epidemii to jest również odpowiedzialność za ludzkie życie i to należałoby bardzo dobitnie podkreślić. Natomiast rzecz druga, która się nasuwa wielokrotnie, to jest używanie, że osoby, które się boją, na przykład mogą korzystać z dyspensy, osoby, które się boją, może nie przychodzą do kościoła. To było tam w jednych z pierwszych zdań audycji. To nie tylko tak. Ja bardzo protestuję przeciwko powiedzeniu boją, bo my spłaszczamy sprawę do tego, że jeżeli ktoś się boi, to nie przychodzi do kościoła. Jeżeli ktoś się nie boi, to jest odważny i na przykład ja się spotykałam wielokrotnie z taką właśnie opinią. No, zaufa się Panu Bogu, można i bez maseczki, a nawet należy, bo to jest jakaś taka demonstracja wiary. No to powinno być też stosowane w jakiś sposób duszpasterski, brakuje tego. To nie jest tak. Jeżeli ktoś się nie boi i przychodzi do kościoła, gdzie nie ma respektowanych zasad sanitarnych, no to świadczy o jego ewentualnym braku wiedzy lub dojrzałości. Jeżeli ktoś widzi brak możliwości zasad sanitarnych w danym kościele, no to ma duży problem, bo chciałby uczestniczyć w praktyce, ale na przykład nie ma odległości, nie ma maseczek, nie ma prawidłowo udzielona komunia święta, żeby były te zasady sanitarne, to też nie jest na zmianę poszczególne osoby na rękę i do ust, tylko musi być oddzielny kapłan, bo to przeniesienie wtedy jest też możliwe. Więc bardzo proszę unikać takiego używania, nieszczęśliwie zagościło w dyspensach, dla osób, które czują lęk przed zarażeniem, tylko wtedy, jeżeli jest realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. I to nie dotyczy tylko osób starszych, to dotyczy pewnych grup zawodowych, które szczególnie muszą uważać na siebie, osób, które się opiekują osobami starszymi, a właściwie powinno dotyczyć wszystkich. No i tak może na początek tyle.
Dziękujemy Pani Barbaro, z Bogiem. Pan redaktor?
Ja bym się chciał odnieść do tego, co Pani na początku powiedziała o tym braku czy niedostatku teologicznej interpretacji tego wydarzenia, jakim jest pandemia, bo to jest wyjątkowe doświadczenie nie tylko w dziejach świata, że nie było jeszcze tego rodzaju globalnej, a zarazem globalno-medialnej pandemii, ale to jest także wyjątkowe doświadczenie w dziejach Kościoła, bo zauważmy, że od momentu, kiedy Kościół wyszedł z katakumb, czyli na początku IV wieku, nie było jeszcze sytuacji, że chrześcijanie, to właśnie na całym świecie, zostali pozbawieni możliwości uczestniczenia w kulcie publicznym, uczestniczenia w mszach świętych, a zwłaszcza przeżywania świąt wielkanocnych. Coś takiego się właściwie wydarzyło po raz pierwszy w dziejach Kościoła i to na skalę globalną. I może warto sobie zadać pytanie, co Pan Bóg chciał nam przez to powiedzieć, że odebrał większości chrześcijan na świecie możliwość świętowania Wielkanocy w Kościele, możliwość przyjmowania w tym czasie sakramentów. Bo nie możemy twierdzić, że to się stało bez wiedzy Pana Boga, czy za Jego
poza Panem plecami. Bogiem, prawda?
Poza Nim, tak. Mhm. I być może jest tak, że to jest dla nas jakaś nauczka. Bo kto wie, ile świętokradczych komunii dzięki temu nie doszło do skutku. I być może to jest taki czas, żeby się zastanowić właśnie nad istotą Najświętszego Sakramentu, kiedy zostaliśmy pozbawieni dostępu do Eucharystii. Przecież byliśmy namawiani przez biskupów do odbywania praktyki tak zwanej komunii duchowej. No to była taka okazja właśnie, żeby się zastanowić, czego nam właściwie brakuje. Czy w ogóle brakuje? Jak traktujemy Eucharystię? I znam takie przypadki, rozmawiałem ze znajomymi, którzy mówili, że właśnie dopiero w momencie, kiedy zabrakło tej Eucharystii, nagle oni zaczynali odkrywać jej wartość, że zauważali, że wcześniej dochodziło do pewnej rutyny, do pewnego spowszednienia sakramentu Eucharystii, że się traktowało to jako coś oczywistego, coś, co nam się po prostu należy. A tu się okazuje, że to wcale się nie należy, że Bóg nie jest nam nic dłużny, że to jest niezasłużona łaska. I być może ten stan takiej przymusowej absencji, braku dostępu do Najświętszego Sakramentu był też takim czasem szansy, żeby przemyśleć swój własny stosunek do Najświętszego Sakramentu, żeby być może przewartościować swoje życie duchowe i na nowo odkryć istotę Eucharystii.
Dziękujemy. Pan redaktor Grzegorz Górny. Prosimy.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie panu redaktorowi, ojcu. No, myślę, że tu jest bardzo wiele spraw do przemyślenia, do takiej rewizji naszego myślenia, tak, wartościowania. Patrzę najpierw, może w taki nieuporządkowany sposób, ale pierwsze, myślę, że była, czy jest aż przesadna panika, wywołana panika. Chwała Panu, że u nas w Polsce tak to przebiegało. Tutaj należą się podziękowania wszystkim służbom w Polsce, że tak to jakoś zebrały razem, pozbierały to wszystko i jakoś usiłowały to zapobiec rozszerzaniu się tej pandemii. Z tym, że pierwsze, też trzeba popatrzeć, ile ludzi umiera dziennie na inne choroby. I tu mam pytanie, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Dowiadujemy się, o jakichś szczepionkach planują robić. To, co czytamy, bardzo interesujący był ten list biskupów. On bardzo szybko zniknął na portalach, bardzo szybko. Podpisany przez światłych przecież ludzi, bardzo światłych. Tysiące ludzi go podpisało, między innymi ksiądz kardynał właśnie Gerhard Müller. Niezwykle, powiedziałbym, człowiek wykształcony i również teologicznie, i nie tylko teologicznie, i filozoficznie, znający rzeczywistość, bardzo uporządkowany. No, mówi się o tym, o globalnym rządzie. To są jakieś takie jakby stopnie do tego, żeby narody całe jakoś tak wziąć sobie w garść, powiem tak kolokwialnie, żeby no taki wygląda, jakby szedł nowy totalitaryzm. to z różnych stron, tak to nam pokazują się, są różne symptomy tego, znaki, różne zarządzenia. Tak, no i ten totalitaryzm wcale, zresztą każdy totalitaryzm to jest zło. Także to z jednej strony. Zarządzanie, czy to nie było też zarządzanie strachem? Rozumiem, że jest pandemia, są choroby, były choroby większe, chociażby ta cholera, która właśnie zmobilizowała Polaków, żeby szli na Jasną Górę, prawda? Prosić o oddalenie tych epidemii. Tak samo tak powstała jeszcze starsza pielgrzymka łowicka też w Polsce. Wiemy, że kilkadziesiąt milionów, mówi się 50, 70 różne daty, tak człowiek widzi w mediach, to zebrała chociażby Hiszpanka, prawda? No, w świecie. Tak, to jest jedno. Właśnie o co tu chodzi? Takie zarządzanie strachem też. Ja pamiętam, że zobaczmy, w bardzo krótkim czasie pojawiły się taki był strach. Wśród wielu ludzi media to napędzają. Oczywiście napędzają to inni, ale wykorzystują media do tego. No chociażby była ta jakaś ptasia grypa, świńska grypa, choroba wściekłych krów i tak dalej. Jakie wtedy padały teksty, jakie... No, też był lęk. Teraz mówi się o jakichś chipach, proponuje się, żeby też się o tym słyszy, żeby te chipy będą pokazywały, kto jest chory, czy to na cukrzycę, ten COVID, prawda? Nie wiem, na ile to jest prawda, bo to mogą być też jakieś no, nieprawdziwe przekazy. No ale patrzmy. Pierwszy właśnie mówię, nie wolno wpaść w panikę nigdy. My, katolicy, mamy wiarę i wiemy, że nasze życie jest drogą naszą. To nie zawsze tu będzie. To jest jedno. Naszą drogą jest, naszym celem jest niebo. I ludzie umierają. Oczywiście nie należy się narażać. Trzeba zachować wszystkie, też jest na podstawie przykazania, nie zabijaj. Należy zachować wszystkie normy, żeby zdrowia nie tracić. To jest na pewno, ale to pierwsze było to dla mnie. Czy ktoś coś nie kombinuje? Widzimy, jak te całe finansjery światowe, jak działają, prawda? Jakie jest podejście chociażby do Afryki? Jak ta Afryka jest wykorzystywana? Tak drenowana z tych bogactw różnych naturalnych, a przy tym jak się nie dba o rozwój intelektualny, o wychowanie, o zdrowie tych ludzi i tak dalej. Tak, w każdym razie tu na tym świecie, powiedziałbym, ludzie tego świata, nie kierujący się Ewangelią, mogą iść bardzo daleko. Popatrzmy, tu tak bardzo przeżywają COVID i tak dalej, ten WHO, a z drugiej strony, co to WHO robi, prawda? Jakie jest podejście do dzieci nienarodzonych chociażby? Ile milionów jest zabitych rocznie? Milionów, kilkadziesiąt milionów rocznie zabitych, nienarodzonych. Jakie jest podejście do ludzi starszych? Eutanazja. I tak dalej. Także te wszystkie sprawy, tak. I teraz Kościół. Kościół też dla mnie to było bardzo przykre, jak usłyszałem, zamykane kościoły. Jak można zamknąć Kościół? Przecież kościołów nie zamykali nawet w czasie okupacji. I tak zamknąć Kościół, bo w Kościele możesz się zarazić. Działanie na podświadomość, jakieś podprogowe działanie, tak samo jak teraz te zranieni w Kościele. księża to są pedofile, homoseksualiści i wszystko co najgorsze. Wczoraj słyszałem bardzo szlachetny ksiądz. Ksiądz, który nie pojawia się inaczej jak tylko w sutannie. Niedawno został pobity strasznie przez kogoś i właśnie z takimi wyzwiskami. Prawda? No, to jest takie działanie, powiedziałem, to takie tej propagandowe działanie na system podprogowo. Tu są objęte tymi działaniami, wpływem tych działań dzieci, młodzież, przyszłość, a więc problem wiary. Co mi na przykład każe zastanawiać się, też tak samo, to na siłę Komunia Święta na rękę. I dla mnie to jest niedopuszczalne, żeby ktoś łamał sumienia. Trzeba, cokolwiek robimy, trzeba umotywować, trzeba przygotować. Wiemy, że do któregoś wieku Komunia Święta była na rękę i Komunię Świętą nawet zabierali do domu Najświętszy Sakrament, ale były nadużycie i tak dalej. Przychodzą, jest rozwój spojrzenia na objawienie, jest rozwój rozumienia nauki Chrystusa i coraz większy szacunek, miłość i tu przychodzi Komunia Święta do ust. Tak, Komunia Święta na klęczącą. Ja widzę, że nawet ja to przeżyłem w Niemczech, że tylko na stojąco ksiądz jeszcze siedział przy ołtarzu, potrafił palcem kiwać, wołać kogoś, mówi podaj Komunię Świętą, a on siedział. Właśnie to jest brak zrozumienia, gdzieś gubimy świętość, desakralizacja. Są te problemy, myślę, że to idzie razem z tym całym zaświadczeniem, sekularyzacja, coraz większe zaświadczenie dotyka nas wszystkich, to idzie przez media. My księży, jak też naoglądamy się tych programów, tych telewizji, powiedziałbym, no, pustych, zupełnie jakoś takich, no to niechcąco będziemy w to wchodzić też, katolicy wszyscy. Także boję się tego działania, tych trendów sekularyzacyjnych, a wiem, że ateiści zorganizowani, te centrale antyewangelizacyjne korzystają z każdej okazji, żeby schładzać religijność. Co najwyżej podać religijność taką softą. Tak, religijność to taka, no to niechby to będą jakieś takie dobroczynne organizacje pozarządowe, to kościół, to taki, niech tam robi, ale wyrwać świętość, sakrum. I tutaj czy można, czy nie jest łamanie sumień też. To przygotowanie, na przykład ja się boję tej Komunii Świętej na rękę, w jakim znaczeniu. Ja to widziałem w różnych też ruchach w Kościele, że widzę, nie ma respektu dla najświętszych spraw. Tak się teologicznie można wytłumaczyć wiele, tak, można wytłumaczyć. Teolog słaby, to tam jeszcze bardziej będzie kombinował, mówił i tak dalej. Tak. Pytam się, czy nas to zbliża bardziej do Pana Jezusa, czy nas oddala? Czy rozwija nasze życie wewnętrzne? Czy bardziej kocham Go? Czy może tak sobie biorę luzacko i religia to jest dla mnie taki obyczaj, o taka choinka, może być opłatek, no i choinka i jeszcze jakieś tam, prawda, no święconka, no ale już niekoniecznie, tak i tak dalej. Tak, także ja patrzę nawet u nas, te nadużycia, u nas widziałem tu w Toruniu, tak, w sanktuarium naszym, jakiś człowiek podchodzi, bierze Komunię Świętą i do kieszeni. Na szczęście ludzie pobożni zobaczyli i od razu zareagowali. A może on bierze tą hostię do czarnych mszy? Bo i wiemy o tym, że Ja wiem, jak za granicą, ile w jakimś, w jednym, drugim kraju kosztowała hostia konsekrowana do czarnej mszy, ile oni płacili za to. Może to głupota, może to albo ktoś inny bierze komunię świętą, odchodzi, a ksiądz za nim mówi, co, dlaczego nie przyjechałeś? Albo ja sobie po śniadaniu spożyję, albo inny przypadek, nie jeden raz już to było, nie jeden raz to było, tak, i to ta sama kobieta bierze komunię świętą na rękę, łamie i wciska dziecku małemu w tym wózeczku jeszcze będącemu. Ksiądz reaguje, a ona mówi, to jest mój opłatek. Właśnie, czy uważajmy, każda hostia, każda cząstka, to jest Pan Jezus. Do tego trzeba przygotować. To, co robili w niektórych krajach, to skandal. Nie z tej ziemi, ale to jest też skandal, dlatego że po prostu niedokształceni. Tak. No i ostatnia rzecz, na przykład może ktoś powie drobnostka, wody święconej nie. Wody święcone nie wolno, proszę, zaraża. Ale baseny tak, to proszę. Gdzie to jest konsekwencja, prawda? Także nie dajmy się zwariować. Pytajmy się, czy my kochamy bardziej Pana Jezusa, czy my się przybliżamy. Oczywiście, że rozum musi pracować. Nie wolno się narażać. Trzeba wszystko robić, żeby żadna epidemia się nie rozszerzała. Ale też nie panikować. Na przykład w zeszłym roku zapiło się w Polsce około 20 tysięcy ludzi na śmierć. Nikt nie mówił, że była pandemia. No. Na raka umiera dziennie około 300 ludzi. Nikt nie mówi, że jest pandemia albo inne jeszcze choroby. No to przeważnie ludzie umierają. Śmieję się, że przeważnie. No, oczywiście, że musimy uważać. Pytam się jeszcze raz, czy nas to przybliża do Pana Jezusa, czy oddala? Czy my bardziej kochamy Pana Boga w Eucharystię? Czy my rzeczywiście Eucharystię jeszcze bardziej czcimy? Jesteśmy z wielkim respektem, czy tak sobie, to taki opłatek, no tak. Czy jak to jest, prawda? Na to bym zwracał uwagę. I tak samo te wszystkie praktyki, które były od lat w Polsce, nie wyrywałbym tak szybko. Tu niezwykłą rolę odegrał ksiądz prymas Wyszyński. Jak Sobór Watykański był, skończył się, pamiętam, jak mówili, byli tacy teologowie, nie można być majowy, nie może być przed Najświętszym Sakramentem wystawionym, nie może być, i takie uzasadniali jeszcze jak, teologicznie, nie wiadomo, nie może być to, czy na Zachodzie jest tak, czy tak. No i zrobili na Zachodzie. Zobaczcie, jak szybko, co zrobili szybko z Holandią. Holandia, która była krajem, powiedziałbym, no, świętych, misjonarzy, w świat cały wyjeżdżali misjonarze stamtąd. Co było z pobożnością w Niemczech? Co było z Hiszpanią? Co z Włochami? Ksiądz prymas Wyszyński powiedział powoli, te reformy powoli. Musi być, przede wszystkim trzeba poznać naukę soboru, a nie powoływać się na nią, sobór, a nie wprowadzał soboru, tylko swoje wydzimisię. Prawda? Także tu bym bardzo był trzymać się nauki Chrystusa, nauki Kościoła i my wszyscy, żeby nie tak, prawda, i coraz bardziej Go kochać. Tyle bym powiedział. A pandemia to też takie, no tak patrzę na to. Nawet to dzisiaj jest rocznica, dzisiaj jest święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tak, ale również dla nas redemptorystów szczególnie, tak, ale dzisiaj też jest rocznica pierwszego objawienia 1877 roku w Gietrzwałdzie Matki Bożej dwóm dziewczynkom. I ona co mówiła? Pytały się, kim jesteś? Mówię, Matką Bożą Niepokalanie Poczętą. A co chcesz od nas? Odmawiajcie różaniec. A czy będą księża tutaj na Warmii? Będę, jak będziecie się modlić. trzeba mówi, wezwała do tego, żeby przestać upijać się, nadużywać alkoholu. I ludzie się nawracali. Masy zaczęły odmawiać różaniec i zmieniło się. A może Pan Bóg nas tu upomina, dopuszcza na nas te rzeczy. Proszę popatrzeć, tutaj pandemia, te deszcze niesamowite, te podtopienia, co będzie z żywnością, prawda? Co będzie? Czy nas Pan Bóg tutaj czasem nie upomina? Mówią mi, że są jakieś mszyce czy coś, że objadają coś tam, to co zielone. Nie wiem, nie znam się na tym, tak, ale no, Pan Bóg mówi do nas. Popatrzmy, Stary Testament mówi do nas, upomina człowieka. Tak po prostu tak jak dobry tatuś, weźmy i paskiem nam nieraz może wylał i to było dobre dla nas, tak samo i tutaj upomina się. A może trzeba by zastanowić się, co chcesz nam powiedzieć i może trzeba powrócić do niego, prawda? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy. Ojciec Tadeusz Rycyk, dyrektor Radia Maryja. Redaktor Grzegorz Górny. Prosimy, panie redaktorze.
Ojciec dyrektor poruszył tyle tematów, tyle wątków, że trudno się nawet do wszystkich ustosunkować, ale chciałbym do jednego z tych wątków nawiązać, o których mówił ojciec dyrektor, mianowicie do tego słynnego listu biskupów z całego świata, pod którym podpisał się między innymi kardynał Gerhard Müller. I ci hierarchowie w tym piśmie, oni ostrzegali, że ta pandemia jest już w tej chwili wykorzystywana przez niektóre środowiska, żeby spróbować rozciągnąć kontrolę nad społeczeństwem. I tutaj bardzo często pojawia się jako wzór ten chiński model, że mówi się, że Chińczycy sobie znakomicie jako pierwsi poradzili z pandemią, w związku z tym powinniśmy ich naśladować. Ale właśnie Chińczycy, ten komunistyczny, ateistyczny reżim chiński, on stworzył taki totalny system kontroli, inwigilacji społecznej. Dzięki temu systemowi oni mogli właściwie milionowe miasta, wielomilionowe miasta zamykać, wszystkich mieszkańców przymusowo w domach, gdzie wszyscy byli właściwie pod kontrolą. I okazuje się, że jest to najbardziej doskonały, taki totalitarny mechanizm kontroli ponad miliarda ludzi. I okazuje się, że właśnie ten system inwigilacji jest dzisiaj stawiany za wzór i twierdzi się, że powinno się go naśladować. I tutaj ci biskupi właśnie, o których mówiłem, oni wyrażają taką obawę, że tego rodzaju rozwiązania, jakie w tej chwili panują w Chinach, one mogą zostać rozciągnięte także na społeczeństwa w innych częściach świata, właśnie pod pozorem walki z pandemią. Że rzeczywiście pewne mechanizmy, które zostaną uruchomione w czasie wyjątkowym, kryzysowym, w czasie pewnego zagrożenia, mogą później, kiedy to zagrożenie minie, dalej funkcjonować. I one mogą zostać wprowadzone właściwie bez sprzeciwu ze strony społeczeństwa. Dlatego, że tak jak tutaj już ojciec dyrektor przed chwilą wspominał, jest coś, co się nazywa zarządzanie strachem. Że poprzez to zarządzanie strachem ludzie godzą się na oddanie swojej wolności, godzą się na rezygnację ze swoich swobód w imię bezpieczeństwa. Więc mówi się, że powinniśmy się zgodzić na tą totalną kontrolę, inwigilację, właśnie dlatego, żeby się ustrzec przed pandemią, ustrzec się przed śmiercią, ratować swoje życie. Ale potem często okazuje się, że właśnie te rozwiązania zostają już po ustaniu niebezpieczeństwa. I na to zwracają uwagę ci kardynałowi. Druga rzecz, o której oni też mówią, to jest to, co też wynika z zarządzania strachem, to jest niebezpieczeństwo poddania się obowiązkowym szczepieniom w przypadku, kiedy szczepionki nie są jeszcze wystarczająco sprawdzone i kiedy mamy do czynienia też z takimi praktykami w przeszłości w krajach trzeciego świata, zwłaszcza tam, gdzie była zaangażowana w to fundacja Gatesów, że te szczepionki miały dodatkowo taki wymiar sterylizacyjny. I okazało się, że wiele kobiet, które przyjmowało te szczepionki, one zostały przymusowo wysterylizowane. Czyli bez ich wiedzy, bez ich zgody uczyniono wiele, wiele kobiet bezpłodnymi. A wiadomo, że właśnie państwo Gatesowie, oni są zwolennikami depopulacji ludzkości. Oni są zwolennikami radykalnego zmniejszenia liczby ludzi na kuli ziemskiej. I właśnie być może ta pandemia będzie wykorzystywana też właśnie w celu realizacji ich zamiarów. Dlatego trzeba zawsze uważać, bo tego typu takie momenty przesileń w dziejach ludzkości, momenty kryzysów, one służą jako okazja do tworzenia nowego ładu, że wiadomo, że coś się kończy. Zresztą zauważmy, jak bardzo często podczas tej pandemii jest powtarzane takie zdanie, już nic nie będzie takie samo jak wcześniej. To znaczy, że będzie coś nowego. Więc ta pandemia jest okazją do tego, żeby stworzyć pewien nowy porządek, nowy ład, skoro nic nie będzie takie samo jak wcześniej. Ale jest pytanie, jaki to będzie porządek, jaki to będzie ład. I tutaj, jak zapytamy ekspertów, to nikt nie jest w stanie konkretnie odpowiedzieć, jak będzie wyglądał ten porządek. Wszyscy natomiast twierdzą, że będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Ale okazuje się, że są pewne środowiska, które już planują ten porządek, chcą urządzać ten świat na nowo. No i czymś najgorszym, co właściwie wywołuje ciarki na plecach, byłoby rozpowszechnienie tego chińskiego modelu na inne części świata.
Gorąco dziękujemy. Duchowość w czasie pandemii, szanse i zagrożenia. Naszym Państwa gościem redaktor Grzegorz Górny. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie.
Prosimy, panie Piotrze.
Ja chciałem tu jeszcze dopowiedzieć tutaj, co gość mówił, że no, jeżeli te obostrzenia są wprowadzane różne takie, czy wolnościowe w imię naszego dobra, bezpieczeństwa, tylko że jest w tym taki problem, że jeżeli zagrożenie mija, to one nie są wycofywane. One zostają z nami już cały czas, jak to można powiedzieć w cudzysłowie, na wszelki wypadek. No kolejnym zagrożeniem jest także, jak można zobaczyć, wszystkie państwa niszczą swoją walutę, dodrukowują pieniądze, czy Ameryka w bilionach dolarów, czy każde inne państwo, czy Europejski Bank Centralny, można powiedzieć, drukuje bez pojęcia tych pieniędzy, niszcząc walutę, niszcząc ludzkie oszczędności. To też jakby nam się może zdaje, że to politycy rządzą krajami, ale tak naprawdę to pieniądz, czyli bankierzy, mi się zdaje, że bardziej rządzą niż politycy. No i też chciałem tak powiedzieć, że odnośnie duchowości, to co się stało podczas tych 3 miesięcy koronawirusa, no oczywiście, no wierni, jako nie mogliśmy tak tłumnie uczestniczyć na mszy świętej i no to także pokazało, chociaż to wymuszone było, no, w kościołach było bardzo mało ludzi w tym okresie i pewnie także no nie da się ukryć pewnie i wpływy troszeczkę też na pewno się w wielu parafiach zmniejszyły, także ludzie no zagrożeni są, czy boją się, czy nie utracą pracy, jak to dalej będzie z tą gospodarką, czy ona tak się podniesie, czy nie. No ja uważam, że no mogą nadejść, jak były lata tłuste, jak to święty Józef w Egipcie, mogą nadejść i parę lat chudych. Więc także obywatele, my jako ojcowie, czy także jako kościół, są księża ojcowie, trzeba uważam także na wszelki wypadek przygotować się na lata chude pod względem także ekonomicznym. Bo widzieliśmy, no tutaj był przymus, wiernych nie było w kościołach, no ale to, jak to mówią, trzeba dmuchać na zimne i także pod aspektem finansowym, także dobrze dla dobra Kościoła i także dla nas wiernych. Oczywiście musimy wspierać Kościół i dbać o jego potrzeby, ale myślę, że to jest siło też Kościoła, że on utrzymuje się zdatków wiernych, nie jest zależny od państwa. Tak. Może powiedzieć, jak to kardynał Wyszyński kiedyś, że non possum, że nie pozwalam. I, no i dobrze by było właśnie, żeby to tak zostało. I także my jako rodziny i jako kościół, biskupi ten przygotować się na wszelki wypadek ewentualnie na te chudsze lata. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, redaktor Grzegorz Górny.
Ja myślę, że to były bardzo cenne uwagi słuchacza, które teraz usłyszeliśmy. Zwłaszcza ta ostatnia, która mówi o tych chudych latach, ponieważ przyzwyczailiśmy się do takiego życia w coraz większym dobrobycie, bogacenia się. Temu przyświeca ta ideologia postępu, ale okazuje się, że ten wzrost gospodarczy jednak może być zahamowany. I teraz na przykład we wszystkich badaniach opinii publicznej we Włoszech wynika, że większość Włochów jest przekonana, że następnemu pokoleniu, ich dzieciom, będzie się żyło gorzej niż im samym. Więc po raz pierwszy mamy do czynienia z takim załamaniem takich optymistycznych nastrojów, że kolejna, następna generacja będzie miała lepiej niż my. Teraz tam, gdzie ten kryzys ekonomiczny jest szczególnie dotkliwy, następuje załamanie tego trendu. I być może to jest teraz też wyzwanie dla naszego kręgu cywilizacyjnego, bo widzimy, że dzisiaj ludzkość hołduje takiej doktrynie dobrobytu, że celem jest dobrobyt. Też politycy cały czas powtarzają, że chodzi o to, żeby PKB rosło, żeby społeczeństwo było bardziej, coraz bardziej zamożne, ale jak sprawdzamy stopień religijności, poziom duchowości, to okazuje się, że im te społeczeństwa są bogatsze, no tym bardziej odchodzą od wiary. Być może Stany Zjednoczone jeszcze są tutaj wyjątkiem, ale jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej, to taki trend obserwujemy. Więc jeżeli mielibyśmy na to spoglądać oczami wiary, to jest pytanie, czy my mamy dążyć do tego dobrobytu za wszelką cenę, na wzór Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Francji, które wraz ze wzrostem dobrobytu coraz bardziej się sekularyzowały. I czy istnieje taki prosty związek między bogaceniem się a odchodzeniem od Kościoła, od religii, od Boga. I myślę, że gdyby
doszło do czegoś takiego, do takiego załamania gospodarczego, do tych 7 lat chudych, o których tutaj wspominał jeden ze słuchaczy, to byłby rzeczywiście taki moment próby, taki moment sprawdzianu dla ludzkości, dla naszej cywilizacji, ale także dla konkretnych osób. I być może dla niektórych byłaby to taka szansa, żeby się zatrzymać, wyrwać z tego kołowrotu, z tej bieganiny i zapytać samego siebie właściwie, po co żyjemy. Czy gromadzenie bogactw jest sensem naszego życia? Przecież ze sobą nic z tych gadżetów elektronicznych nie zabierzemy na tamten świat. I być może takie momenty, jakie zsyła Pan Bóg, pewnych takich doświadczeń, są nam potrzebne właśnie do tego, żebyśmy się zastanowili nad swoim życiem.
Dziękujemy. Pan redaktor Grzegorz Górny. 22:51. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Adam. Dzwonię z Gdańska. I no, włączyłem niedawno radio i tematy, które są omawiane, są mi ostatnio bardzo bliskie. To są takie tematy, z którymi się tutaj spotykamy w Gdańsku od około 2 lat i bardzo mnie zaciekawił temat depopulacji. Chyba pan redaktor Górny tutaj mówił o tym, zresztą ojciec Ryzyk też. W Gdańsku mamy taką sytuację od 2 lat, gdzie urzędnicy miasta Gdańska, włodarze miasta, wymyślili sobie program, który nazywają programem, wymyślili sobie takie szkolenie dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży, bo tak trzeba powiedzieć, o nazwie Zdrowe Love. Taka nazwa nie polska nawet, polsko-angielska. I nazywają ten program, że on wspomagać ma prokreację. Natomiast z tego, co widzę, to w naszym odczuciu, moich znajomych, chodzi chyba bardziej o reprodukcję, a nie o prokreację. I temat depopulacji, który tutaj padł, bardzo mnie ciekawi, szczególnie w ostatnim czasie. My dochodzimy do podobnych wniosków. Te działania, które są robione w kierunku kształtowania młodzieży, tworzenia takiego nowego człowieka, tworzenia instytucjonalnie, one mają poprowadzić tego człowieka w kierunku stosowania różnych metod, środków przerywania ciąży, czy zapobiegania ciąży, stworzenia takiego jakiegoś mechanicznego działania. I ja osobiście, ostatnio dużo też o tym myślałem, ja widzę, że chodzi o oddalenie też od Pana Boga, o śmieszanie Kościoła, to jest tak zmasowana akcja, gdzie no, najprostszą rzeczą, najważniejszą rzeczą w moim odczuciu to jest przestrzeganie przykazań Bożych, bo to są doskonałe przykazania Boże, bo ten, który dał te przykazania, jest doskonały. Jeżeli przykazanie Boże mówi czcij ojca swego i matkę swoją, no to nie mówi czcij ojców swoich, czy czcij matki swoje, czy czcij trójkąty jakieś, gdzie te takie tematy no, są podawane przez te środowiska. Ja powiem wrogie Kościołowi Świętemu. Jest też przykazanie nie zabijaj, a w naszym mieście prowadzony jest program in vitro, finansowany też, współfinansowany przez miasto. Oczywiście z pieniędzy podatników, bo tutaj też w czasie rozmowy słyszę, że mowa jest o pieniądzach. Czyli tutaj się zbiera pieniądze podatników, zbiera się pieniądze mieszkańców wszystkich. Jest wąska grupa ludzi, która podejmuje decyzje. Gdzie, jak staramy się dociec do tego, co się dzieje z embrionami niewykorzystanymi, no to miasto nie udziela takich informacji, bo chyba nikt o tym nie wie. Prawdopodobnie wyrzucane są do śmietnika. No to jest bardzo przykra sprawa, bo to są embriony, to jest życie. To jest i wrażenie takie właśnie mamy, że ludzie sobie nie zdają sprawy, albo zapomnieli, albo mało się mówi o doskonałości przykazań Bożych. To jest tak proste, a tak piękne i tak ważne, że gdyby nad tym się zacząć zastanawiać więcej, to może świadomość społeczeństwa by wzrosła. I kolejna rzecz, tak jak mówimy o depopulacji, bo ten temat bardzo mnie zaciekawił. Ja będę musiał troszkę więcej na ten temat poczytać, się zainteresować. No to się oferuje młodym ludziom, szczególnie dziewczętom młodym, informacje o różnych tabletkach, o środkach poronnych, które wpływają na organizm. Niestety programy, które szkoła wprowadza na siłę, czy inaczej, Urząd Miasta chce wprowadzić do szkoły w Gdańsku, one nie mówią o tym, że życie jest święte, że są zagrożenia, tylko one mówią o tym, że można z ciała korzystać sobie na różne sposoby. Tam są nawet w tych materiałach, które miasto przygotowały, są stwierdzenia, że można zaczynać inicjować kontakty seksualne w młodym wieku z kim się chce, jak się chce, byleby tylko za zgodą obu stron, czyli prawdopodobnie jakby tak zacząć się zastanawiać, jeżeli z kim się chce, to może nawet z kuzynem, z kuzynką, z bratem, z siostrą, czyli idziemy w takim kierunku już. No tak to brzmi, tak to po prostu brzmi. I zastanawiamy się, ponieważ jest bardzo dużo protestów rodziców tutaj w Gdańsku. Jest taka organizacja obywatelska, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk. I to jest nagłaśniane przez to stowarzyszenie. I właśnie chodzi o to, żeby ta świadomość ludzi wzrastała, bo to jest tak ważne w tej chwili. I kolejna rzecz. Młodzież, na przykład czytałem ostatnio, że do młodzieży dociera się, ponieważ nie ma teraz lekcji, te organizacje, które są współfinansowane czy finansowane przez miasto, żeby prowadzić jakieś edukacje seksualne. To jest też dla mnie temat niepojęty, bo dla mnie jest jednoznaczną sprawą, że do edukacji jest Ministerstwo Edukacji, a nie organizacje różnego rodzaju, które nie wiemy, czy mają uprawnienia, czy mają szkolenia pedagogiczne, czy mają autoryzację do prowadzenia takich rzeczy. Jest bardzo dużo znaków zapytania. I tak myślę, że warto by było uświadamiać rodziców, żeby rodzice wyraźnie, dziadkowie też, powiedzieli nie, dziękujemy takiemu wprowadzaniu takich rzeczy. Najlepiej byłoby, żeby po prostu, bo urzędnicy, którzy promują te programy, oni widać na różnego rodzaju forach internetowych, Facebookach, no promują, afirmują homoseksualizm. No to ja przepraszam, ale jeżeli te osoby chodzą do kościoła, a podobno chodzą, no to wtedy tutaj należy się dobrze zastanowić, czy takie osoby zostały właściwie wybrane do reprezentowania interesów wszystkich mieszkańców Gdańska.
Panie Adamie, dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Oddajemy głos redaktor Grzegorz Górny.
To była bardzo ciekawa wypowiedź pana Adama z Gdańska. Ja bym się chciał odnieść do dwóch kwestii, które on poruszył. Pierwsza to jest owa depopulacja, bo programy tego typu nie są nowe. Ja przypomnę, że brytyjski Times, a więc takie dosyć wiarygodne źródło, informował, że w maju 2009 roku na Manhattanie zebrali się na takim poufnym spotkaniu jedni z najbogatszych ludzi na kuli ziemskiej. Tam był między innymi Warren Buffett, Bill Gates, George Soros, Ted Turner, David Rockefeller. I oni tam stwierdzili, że największym problemem naszej planety jest przeludnienie i żeby uratować Ziemię przed globalnym ociepleniem, przed ostateczną zagładą, należałoby zmniejszyć liczbę ludzi o miliard. I fundacje tych milionerów w kolejnych latach przekazywały olbrzymie darowizny właśnie na instytucje, które prowadzą politykę depopulacyjną, czyli na przykład na giganta aborcyjnego Planet Parenthood albo na Fundusz Ludnościowy ONZ UNFPA, który też prowadzi taką politykę antynatalistyczną, depopulacyjną, albo finansowali badania kliniczne, żeby wprowadzić wczesnoporonne pigułki na rynek. Więc okazuje się, a jak mówię, pisał o tym brytyjski Times, że są osoby zainteresowane w depopulacji naszej planety. Są to miliarderzy, którzy nie szczędzą olbrzymich środków, aby ten cel osiągnąć. I dla nich taka pandemia jest taką wymarzoną okazją, żeby spróbować ten swój cel zrealizować. A drugi wątek, do którego chciałbym się odnieść, to ten wątek tych edukatorów seksualnych, którzy wchodzą do szkół czy przedszkoli z różnymi zajęciami, które mają bardzo często takie tytuły, nazwy dosyć neutralne czy brzmiące w taki sposób budzący zaufanie, a w rzeczywistości za nimi często kryją się takie programy seksualizacji dzieci. I tutaj na szczęście polskie prawodawstwo daje rodzicom bardzo duże uprawnienia, czyli istnieje bardzo rozbudowany system kontroli rodzicielskiej i właściwie bez zgody rodziców dyrekcje szkół nie mogą wpuszczać kogo się żywnie podoba na takie zajęcia fakultatywne, nadobowiązkowe do placówek oświatowych. I jeżeli rodzice są odpowiednio czujni, jeżeli rzeczywiście wykazują zainteresowanie tym, jakie zajęcia nadobowiązkowe są w przedszkolu czy w szkole, to są w stanie zablokować wszystkie podejrzane projekty. Więc uczulam rodziców, aby zwracali uwagę na to, jakiego rodzaju zajęcia fakultatywne, zwłaszcza prowadzone przez różne podmioty pozaszkolne, są prowadzone w czasie zajęć.
Dziękujemy. Redaktor Grzegorz Górny, pisarz, autor książek, publicysta tygodnika Sieci, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja. 3:23. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem słuchaczem z Pomorza. Pan na imię? Nazywam. Chciałbym się zapytać, bo tutaj są sprawy bardzo ważne poruszone w tej audycji i bardzo chwalę tę audycję i poruszone są wiele spraw, które dotyczy Kościoła i świata w ogóle. Ale tak natchniony Duchem Świętym na modlitwie często modlimy się, bo jestem w grupie modlitewnej, o cześć dla przede wszystkim Najświętszego Sakramentu, bo od Niego wszystko zależy. I przecież Bronisław Markiewicz, Michalita, powiedział, że Polska tylko ocaleje przez cześć do Najświętszego Sakramentu, do Najświętszej Marii Panny. To są te dwie kolumny. Na tym musimy się skupić. I teraz, jak mamy pokazać przykład innym narodom, jeżeli w naszej ojczyźnie robią się takie rzeczy, jak takie profanacje ogromne Najświętszego Sakramentu. Moje koleżanki, koledzy doświadczają to codziennie. My musimy iść szukać normalnie ze świeczką kościoła, gdzie nie ma profanacji. I chodzimy tam, gdzie jest godnie uwielbiony Bóg, uczczony na kolanach do ust, tak jak ksiądz Gus powiedział i inni księża się wypowiadają. To jest bardzo ważna sprawa. W każdym okruszku, który się kruszy, jest Pan Jezus. I nie możemy dopuszczać do takich profanacji. Musimy stanąć w obronie. Powiedzieć światu, tu jest Bóg. I my nie damy tego Boga sprofanować. Musimy powiedzieć non possumus, tak jak ten kardynał Wyszyński. Bo od niego wszystko zależy. Od zależy przyszłość naszej ojczyzny i świata w ogóle. I to jest bardzo ważna sprawa. Tak samo z czcią dla Najświętszej Marii Panny. Ona jest niewiastą eucharystyczną. Musimy właśnie przez jej serce prosić o wielką część dla Najświętszego Sakramentu. I nie poddawać się tym prądom, którą płynie z Zachodu, bo Zachód dawno odeszedł od dogmatów. Dogmatów, które Kościół głosił przez 1000 lat. 1000 lat Kościoła w narodzie polskim. Nie może to wszystko być od tak sobie zatracone. Musimy powrócić do tego. I tutaj z pomocą przychodzą nam papieże wcześniejszych czasów. Pius X, przysięga antymodernistyczna. Pius XII, Leon XIII, który bronił. No i Sobór Trydencki, który tak pięknie bronił Najświętszego Sakramentu, przecież przed protestantyzmem. Do tego wszystkiego musimy powrócić, a Polska będzie wielka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy mieli tą siłę jeszcze, siłę ducha, stanąć w obronie.
Dziękujemy. Pan redaktor.
Ja się całkowicie zgadzam z słuchaczem z Pomorza, który mówił o tych dwóch filarach, czyli Najświętszym Sakramencie i Najświętszej Marii Pannie. W tych dwóch filarach z tej wizji ze snu świętego Jana Bosko, że w tych czasach ostatecznych, w czasach prób, trudności, ta Łódź Piotrowa, Kościół przycumuje bezpiecznie właśnie przy tych dwóch kolumnach. Dzisiaj widzimy na świecie, obserwujemy taki bardzo mocny atak właśnie z jednej strony na Najświętszy Sakrament, na Eucharystię, a z drugiej strony właśnie na Matkę Bożą, na kult maryjny. I myślę, że to jest też właśnie dowodem, świadectwem na to, jak ta walka duchowa jest zażarta i gdzie są te filary, których powinniśmy się bardzo mocno trzymać.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Do rozmów chciałbym.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Więc
kto do nas dzwoni?
Leszek Tadeusz z Milanówka.
Prosimy, panie Leszku.
Powiem taką rzecz. Tutaj ojciec dyrektor właśnie tak poruszył tą ważną sprawę, ja też uważam, bardzo ważna sprawa, przyjmowanie komunii na rękę. Ja tutaj obserwuję, już nie tylko u nas, ale gdzie, jak to przyjmowanie komunii na rękę. Jak to ludzie myślą nielogicznie, bo tak, przyjeżdża samochód, wysiada z samochodu, bierze klamkę, bierze, jak było jeszcze chłodno, wchodzi do kościoła, bierze za klamkę, później opiera się tymi rękami. Ja rozumiem starszą osobę, ale młodzi wycierają ręce, opierają się o łapki, a później jak to ma chronić od koronawirusa, jeżeli później tą ręką, którą dotyka wszędzie, bierze na rękę Najświętszy Sakrament. No przecież to jest nielogiczne i tłumaczenie takie, że się nie zarazi. Trzeba po prostu, jeżeli się przyjmuje na kolanach i do ust, to otworzyć szeroko usta, ten język wystawić i ksiądz stara się też nie dotknąć do tego usta, do ust człowieka i cała sprawa, a nie jedzie rowerem, przyjeżdża rowerem, zapina rower, bierze w rękę wszystko i przecież chodzi do kościoła, nie odkaża tych rąk. A później przystawia rękę i na rękę mu daj. No. No przecież to jest dla mnie to jest wielka nielogiczność i takie udawanie, że chroni się przed czym. Przed czym się chroni? A druga jeszcze sprawa odnośnie tych wszystkich, ten pan, co z Gdańska dzwonił. No tak pan bardzo dobrze mówi, tylko że dla mnie to tak. Ci ludzie wszyscy, którzy tam wprowadzają takie zmiany, przecież ich wybrali. I przecież jak ktoś wybiera i patrzy, że a później następny raz też, no to trzeba ochłonąć, patrzeć po czynach i po znacie. No. No ten pan mówi, no zastanówmy się, no coś mi się nie wydaje. A ile ten pan lat żyje w tym swoim kochanym Gdańsku? Stamtąd wyszła Solidarność. Stamtąd ten ruch taki wyszedł, który na całą Polskę się... A teraz co tam się dzieje? I rodzice, jak już tak dopuścili do tego, że ci urzędnicy tam tak działają, no to przecież muszą teraz logicznie myśleć, że tych urzędników nie zmieni się niczym. Jedynie w jedyny sposób, jaki jest tu wybór później. I cała sprawa. A tak, a no my tak zastanawiamy się, a przecież nie kto inny, jak rodzice wybierają tych ludzi do takich władz. I to trzeba wcześniej myśleć i patrzeć, obserwować, tak jak po owocach, jeszcze raz mówię, i się pozna. A i dopiero się nie dziwić, że a no to tak się staje, tak się staje, tak się staje. No tyle bym miał do powiedzenia. Dziękuję jeszcze i Boże.
Dziękujemy, panie Leszku, z Panem Bogiem. Pan redaktor?
Zgadzam się tutaj z słuchaczem, z panem Leszkiem, który mówi, że właściwie zbieramy owoce swoich wyborów. To znaczy trzeba wyraźnie patrzeć po prostu, kogo się wybiera, żeby potem nie poczuć się rozczarowanym. I bardzo często ludzie budzą się w jakimś poczuciu, że znajdują się w pewnym potrzasku ideologicznym, ale właściwie okazuje się, że jest to skutkiem pewnych ich wyborów, czy też skutkiem pewnej bierności, braku zaangażowania. Dlatego myślę, że ten czas teraz, jaki przeżywamy, to wymaga od nas dokonywania bardzo śmiałych wyborów, które są bardzo często wyborami moralnymi i wyborami duchowymi.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzieci.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Dzwoni Teresa z południowej Polski. Coś krótko, ale bardzo ważnego do tego tematu, który teraz jest podawany.
Jesteśmy na antenie. Prosimy, pani Teresa.
Tak. Chodzi o to, żeby wrócić do sedna sprawy, bo już dyskusji na temat niestosowności podawania na rękę Komunii Świętej, to już się bałkuje na okrągło. Ja chcę powiedzieć swoje doświadczenie sprzed 10 lat, żeby ktokolwiek, jeśli ma wątpliwości, że ta sytuacja, która się u nas zjawiła kilka miesięcy temu, to nie jest jak grom z jasnego nieba. To jest przygotowane od miesięcy czy od lat. Od lat. Opowiem tylko krótko. 10 lat temu przez przypadek trafiłam na mszę świętą w niedzielę w Wielkim Poście, w pewnym kościele, w dość dużym mieście rozwijającym się. I tam to była msza dla dzieci. I prowadził tę mszę młody zakonnik, dominikanin. I na koniec ogłosił w ogłoszeniach parafialnych, zaprosił wszystkich, szczególnie młodzież, dzieci, młodzież, młodych ludzi na rekolekcję na następną niedzielę, a to miała być niedziela palmowa, to był Wielki Post, tak? I zaprosił redaktora jednej ze stacji telewizyjnych polskojęzycznych, ale nie za bardzo przyjaznych Polsce. I po prostu podcięło mi nogi. Redaktor rekolekcję będzie prowadził dla młodzieży. I postanowiłam na tę rekolekcję pójść, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To były bardzo dziwne rekolekcje. I oprócz młodych ludzi było dość dużo, było też sporo starszych, którzy też się zachęcili tym sławnym redaktorem, który został zaproszony serdecznie. No i ten redaktor z prezbiterium, od ołtarza, od tabernakulum wręcz, opowiadał swoje historie i z tego, co wynikało, on po prostu wyrażał swoje słowa krytyki Kościoła i w ogóle sposobu wyznawania wiary i sposobu celebracji i sposobu różnych rzeczy. Sama krytyka. Od tego, że pompatyczne słowa, od tego, że się odstrasza dzieci, młodzież od takimi pompatycznymi słowami. Pompatyczne. Potem się okaże, jakie to są pompatyczne. Ale że jest za dużo modlitwy różańcowej w kościele dominikańskim.
Panie Teresu, dziękujemy za ten głos. Ponieważ to pytanie też skierujemy do pana redaktora, jednocześnie wyrazimy wdzięczność za te rekolekcje, które pan prowadził w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. I znowu tutaj trzeba powiedzieć wszystko zgodnie z przepisami Kościoła, że nie podczas mszy świętej jako homilię, tylko jako konferencję i zapis tych spotkań rekolekcyjnych można do dziś spotkać w internecie. Prosimy, pan redaktor Grzegorz Górny.
Ja bym chętnie skomentował to, co pani tutaj mówiła tym redaktorze, który prowadził te rekolekcje, ale niestety jest cisza wyborcza i nie można komentować wystąpień kandydatów, którzy startują w wyborach na prezydenta. Dlatego nic nie powiem na temat tych rekolekcji prowadzonych przez tego redaktora.
Odbierzmy zatem ostatni już telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Gdzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Ja chciałam się podzielić moim spostrzeżeniem, albo raczej powiedziałabym łaską poznania od Boga. Bo ja wzywam nieustannie Ducha Świętego, modlę się do Matki Najświętszej, więc ja dwoma spostrzeżeniami. Pierwsze, to związane oczywiście z koronawirusem, z tą całą sytuacją. Pierwsza rzecz to jest, za mało jest nabożeństw do Ducha Świętego w nielicznych parafiach. Te miesięczne nabożeństwa do Ducha Świętego są bardzo potrzebne. Mi tego nawet w Radiu Maryja brakuje. Ja modlę się cały czas, żeby były takie wieczory uwielbienia, przynajmniej godzina dziennie, żeby tak ludzie mogli modlić się z grupami charyzmatycznymi, którzy w Duchu Świętym modlą się, żeby ożywić, bo przecież bardzo dużo jest słuchaczy Radia Maryja. A druga rzecz to jest to, że... Halo?
Tak, słyszymy.
Druga rzecz jest to, że podczas świąt wielkanocnych, gdzie byłam naprawdę w smutku z powodu tej całej sytuacji, byłam też zaszokowana, że nie mogłam iść, nie mogłam pójść do kościoła właśnie w te największe święta, bo nie przyjmowała, to sami księża tylko celebrowali właśnie te uroczystości. I Jezus mi objawił mi, że to jest w ogóle to przyjmowanie na rękę, bo wcześniej już zaczęło się tylko i wyłącznie na rękę i właśnie w taki sposób, to też byłam zszokowana i nawet dwa razy tak przyjęłam, bo to takie było jakby nakazem, że to jest globalna profanacja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I ja chciałam powiedzieć, że mam bardzo dużo smutku w sercu. Ja odczuwam z Jezusem, z Matką Najświętszą, bo ubolewają nad tym i to, że nie ma tych nabożeństw do Ducha Świętego, że za mało jest modlitwy do Ducha Świętego, a przecież my, katolicy, w takich ciemnościach, w których jesteśmy, go tak bardzo potrzebujemy. I tego się unika. Ja po prostu widzę upadek Kościoła. Ja to widzę, ponieważ ja widzę, jak...
Dziękujemy pani Anno, dziękujemy. Prosimy, pan redaktor.
Ja myślę, że modlitwy do Ducha Świętego nigdy za wiele i rzeczywiście jest tak, że ta trzecia osoba Trójcy Świętej jest tak przez wielu wierzących dosyć zaniedbywana. Rzeczywiście dzisiaj potrzeba tego światła Ducha Świętego. I pierwszym działaniem Ducha Świętego, jak mówi Pismo, jest, że pouczy świat o grzechu. A dzisiaj niestety zauważmy, że mamy do czynienia z takim zanikiem poczucia grzechu. Że wielu ludzi twierdzi, że skoro nikogo nie zabiło, no to właściwie żadnego grzechu nie popełniło. Że wiele takich grzechów publicznych, społecznych, strukturalnych jest banalizowanych i uważanych za coś naturalnego, oczywistego, a wręcz dobrego. I myślę, że jeżeli rzeczywiście potrzebujemy tego światła Ducha Świętego,
to żeby spojrzeć na obecną naszą kondycję, żeby odzyskać to poczucie grzechu, bo obserwujemy, że dzisiaj nawet grzech jest sankcjonowany prawnie jako coś pozytywnego, coś wspaniałego. A już najgorszym, najbardziej przewrotnym tego wyrazem jest oczywiście aborcja, która nie dość, że jest zalegalizowana, to jeszcze jest dzisiaj apoteozowana, wychwalana. Jest na przykład określana mianem prawa człowieka, czyli właściwie czymś, co człowiekowi jak najbardziej przysługuje. Niemal jak prawo do życia, prawo do szczęścia. No i okazuje się, że prawo do aborcji jest na tym samym poziomie w tej chwili eksponowane. I myślę, że to jest wielka bolączka współczesnych czasów. I rzeczywiście potrzebujemy Ducha Świętego, żeby spojrzeć na te sprawy w Jego świetle.
Panie redaktorze, no, prawie 2 godziny naszej wspólnej debaty, naszej rozmowy na tematy no, szeroko związane z naszym doświadczeniem i religijnym, i tym doświadczeniem duchowym, i tym doświadczeniem geopolitycznym, byśmy powiedzieli, i tym doświadczeniem takiego życia na co dzień związanego z Kościołem, związanego z naszą religijnością. Prosimy o podsumowanie, prosimy o pozostawienie nas z jakimś takim no, przesłaniem na najbliższe dni i mamy nadzieję, że spotkamy się w części telewizyjnej, której dzisiaj byliśmy pozbawieni, a w najbliższym czasie to wszystko zależeć będzie od ustalenia wspólnego kalendarza.
Ja myślę, że najważniejsze jest to, co pojawiało się w trakcie wielu tych telefonów, a właściwie bodajże nawet we wszystkich tych telefonach, we wszystkich tych uwagach słuchaczy, czyli cześć oddawana Najświętszemu Sakramentowi, że zauważyłem, że to jest przedmiotem troski właściwie wszystkich osób, które dzisiaj dzwoniły w czasie tej audycji do Radia Maryja. I myślę, że tutaj się przyłączam też do tej samej troski i myślę, że powinniśmy odkrywać głębię Najświętszego Sakramentu nie tylko poprzez przyjmowanie go, ale przez częstszą adorację. I rzeczywiście to jest to źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, jak mówi o tym katechizm. I jeżeli miałbym na koniec właśnie podsumować tą dzisiejszą audycję, to właśnie takim apelem, wezwaniem o to, aby odwiedzać Jezusa przed Najświętszym Sakramentem, rozmawiać z Nim, a czasami po prostu pobyć w Jego obecności. Sam na sam, po prostu tak, jak się jest z kimś najdroższym, najbliższym, że sama obecność przy kimś, bycie w czymś towarzystwie, kogoś, kogo kochamy, że to sprawia nam szczęście, że to przynosi nam radość. I żeby tak właśnie pobyć z Jezusem.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, panie redaktorze. Redaktor Grzegorz Górny, pisarz, autor książek, publicysta tygodnika Sieci, naszym państwa gościem na antenie Radia Maryja. Gorące pozdrowienia dla pana, dla pańskiej rodziny również.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie też wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze. Drodzy Państwo, dziękujemy za współtworzenie rozmów niedokończonych. Tak jak wspomnieliśmy, naszym Państwa gościem redaktor Grzegorz Górny.